Pracował teraz jako zwykły robociarz przy łopacie. Usiłował sprostać niewykonalnym normom. Wracał na miękkich nogach z trzęsącymi się rękoma. Ale i we dnie, i wieczorami kręciła mu się w głowie karuzela jambów. Wszystkie jego poematy pisane były czterostopowym jambem, rymowane nieregularnie i od początku do końca układane w pamięci. Sądzę, że miał już wtedy w zapasie ze 20 000 linijek. Również dla niego wiersz był środkiem. Chodziło o to, by łatwiej rzecz zapamiętać i przekazać innym. Światopogląd jego opromieniała i zdobiła znaczna wrażliwość na uroki natury. Pochylając się nad samotnym źdźblem trawy, ukradkiem wyrosłym na bezpłodnym terenie naszej zony, Silin wołał: taka trawka, cóż to za piękna rzecz! Ale nawet ją dał Stwórca człowiekowi za podściółkę. O ileż piękniejsi zatem powinniśmy być my sami. A przecież jest powiedziane: nie miłujcie zbytnio świata ani rzeczy świeckich. Członkowie sekty często powtarzali tę maksymę. Uśmiechał się przepraszająco. Umiał tym uśmiechem godzić sprzeczności. Ależ nawet w cielesnej, ziemskiej miłości przejawia się nasze dążenie do zjednoczenia z nadprzyrodzonym. Swoją teodyceję, to znaczy próbę wyjaśnienia, dlaczego zło musi istnieć, formułował on tak: dlatego duch doskonałości niedoskonałość toleruje, że bez cierpienia któż by odgadł, co warta wieczność w błogostanie. Srogie to prawo, sroga uzda, lecz zbawion będzie, kto je uzna, by wieczne mieć odpoczywanie. Tajemnicę męki Chrystusa, który przybrał ludzką postać, wyjaśniał Silin w sposób nader śmiały. Bóg pragnął nie tylko odkupić ludzkie grzechy, lecz także odczuć na własnej skórze wszystkie cierpienia z ziemskim istnieniem związane. Silin pozwalał sobie na takie twierdzenia. O tych cierpieniach Bóg zawsze wiedział, ale nigdy przedtem ich nie zaznał. Podobnie mówił o Antychryście, który w duszy ludzkiej, wolnej, opromienionej łaską, wieczne dążenie ku światłości obrócił ku doczesnym blaskom. Silin potrafił znaleźć dlań świeże ludzkie tony. Darem błogości i zbawienia wzgardził archanioł ów natchniony, skoro mu został odmówiony ludzki dar bólu, bo jałowa była dlań miłość bez cierpienia. Rozumując w sposób tak daleki od rygorów, Silin znajdował w swoim pojemnym sercu miejsce dla wszystkich odcieni wiary chrześcijańskiej. Ich sens polega na tym, że w myśl nauki Chrystusowej jest każda dusza własnym światem. W odpowiedzi na wątpliwości zapalczywych materialistów pytających, jakim sposobem duch mógł wyłonić z siebie materię, Silin tylko uśmiechał się. A nie chcą zastanowić się nad tym, jak nikczemna materia mogła stać się źródłem ducha. Czy w tej kolejności nie byłoby to jeszcze większym cudem? Głowę miałem pełną własnych wierszy i tylko te okruchy poematów Silina mi w niej zostały. Starałem się je zapamiętać w obawie, że autorowi niczego nie uda się ocalić. W jednym z tych poematów ulubiony bohater Silina, noszący greckie imię, jakie zapomniałem, wygłaszał przemówienie z trybuny Zgromadzenia Ogólnego ONZ, referując program odrodzenia duchowego całej ludzkości. Ten wynędzniały, skazany na śmierć z wyczerpania niewolnik, ten poeta obnoszący swoje cztery katorżnicze numery, miał więcej ludziom do powiedzenia niż cała sfora najemników popisujących się w dziennikach, wydawnictwach, radiostacjach, ale nikomu prócz siebie samych niepotrzebnych. Anatol Wasyliewicz ukończył przed wojną Wydział Literatury Instytutu Pedagogicznego. Miał teraz, podobnie jak ja, jeszcze 3 lata odsiadki, przed wyjściem na wolność, to znaczy na zesłanie. Jedynym fachem, jaki znał, było wykładanie dzieciom literatury. Ale nie wydawało się prawdopodobne, aby nam, byłym więźniom, pozwolono pracować w szkole. No ale gdyby jednak, Toż nie będę dzieciom kłamał, powiem dzieciom prawdę o Bogu, o sprawach ducha. Ależ wyrzucą cię po pierwszej lekcji. Silin opuścił głowę i powiedział cicho: a niech tam. I widać było, że się nie zawaha, że nie pokala swojej duszy kłamstwem, byle tylko dostać do rąk dziennik klasowy zamiast kilofa. Ze współczuciem i zachwytem przyglądałem się temu niepozornemu rudzielcowi, który nie miał ani rodziców, ani nauczycieli, dla którego całe życie tak samo było trudne, jak kopanie łopatą kamienistego gruntu w Ekibastuzie. Z baptystami Silin jadał z jednej menażki, dzielił się chlebem i repetami. Rzecz jasna, bardzo mu było potrzebne kółko wiernych słuchaczy, z którymi mógłby czytać i komentować Ewangelię, a także przechowywać w ukryciu swój drogocenny tekst. Ale prawosławnych we właściwym sensie tego słowa jakoś nie szukał, obawiając się, że go odtrącą jako heretyka. Czy może nie potrafił znaleźć? W naszym obozie poza grupą Ukraińców było ich niewielu, albo też nie wyróżniali się szczególnym zapałem i konsekwencją w swoich praktykach religijnych. Baptyści zaś, jak się zdaje, szanowali Silina, chętnie go słuchali, uważali nawet za członka ich grupy. Jednakże im też nie przypadał do gustu heretycki posmak jego twierdzeń. Mieli nadzieję, że z czasem przerobią go na swój ład. Silin blaknął, gdy rozmawiał ze mną w ich obecności, rozbłyskał dopiero, gdy byliśmy sami. Trudno mu było przyciosać swoje przekonania tak, by pasowały do ich wiary, chociaż była to wiara bardzo mocna, czysta, gorąca, która pomagała im przetrwać na katordze, ratując przed zwątpieniem i gniciem ducha. Wszyscy oni byli uczciwi, nieskłonni do gniewu, pracowici, oddani służbie Chrystusowej. Właśnie dlatego tak usilnie ich się u nas zwalcza. W latach 1948-50 jedynie za przynależność do ich gmin wieluset baptystów posłano na 25 lat do specobozów. Przecież gmina to organizacja. Za czasów Chruszczowa wymierzano baptystom mniejsze kary, ale istota prześladowań nie uległa zmianie. W obozie wszystko jest inne niż na wolności. Tam każdy lekkomyślnie usiłuje wyróżnić się wśród innych, wywnętrzyć się i popisać. Łatwiej też wychodzi na jaw, na czym komu w istocie zależy. Za drutami natomiast wszyscy są zniwelowani, pozbawieni cech własnych, bo jednakowo ostrzyżeni, niegoleni, poubierani w jednakowe szaty i kaftany. Twarz, zwierciadło ducha, zarosła brudem, posieczona jest wiatrem, spalona słońcem, skażona ciężką robotą. Żeby przez tę plugawą skorupę dostrzec pełganie ognia wewnętrznego, to trzeba wprawy. Ale ogienek wewnętrzny przecież pełga i stara się przebić ku innym. Zachodzi proces bezwiednego przyciągania wzajemnego i skupiania się podobnych jednostek. Łatwiej i szybciej możesz zrozumieć, z kim masz do czynienia, jeśli znasz choć okruch życiorysu tego człowieka. Niedaleko nas jakaś brygada przekopuje grunt. Zaczął padać gęsty, miękki śnieg. Wszyscy schronili się w ziemiance, bo też przerwa za pasem. Tylko jeden z kopaczy został na polu. Wsparty o łopatę stoi tak nad rowem, nieruchomy, jakby mu było w tej pozycji wygodnie. Całkiem jak figura z kamienia. I śnieg zasypuje mu głowę, barki, ramiona, właśnie jak kamiennej figurze. Czy mu wszystko jedno? Czy może nawet miło? Patrzy przez tę śnieżną kurzawę na zonę, na step, pociągnięty bielą. Ma grube kości, szerokie bary i szeroką twarz, porosłą jasną, szorstką szczecią. Jest powolny, solidny, bardzo spokojny. Stoi tak tylko po to, aby patrzeć na świat i rozmyślać. Wcale go tu z nami nie ma. Nie znamy się, ale jego przyjaciel Rietkin już mi o nim opowiadał. Ten człowiek jest tołstojowcem. Wpojono mu w dzieciństwie staromodne przekonanie, że zabijać nie wolno, nawet w imię przodującej doktryny, i dlatego nie należy brać broni do ręki. W 1941 roku został zmobilizowany, rzucił broń i przeszedł afgańską granicę w okolicach Kuszki, gdzie miał pełnić służbę. Żadnych Niemców tam nie było, nikt ich też nie oczekiwał. Mógł więc spokojnie przesłużyć całą wojnę, nigdy nie musząc strzelać do nikogo. Ale już samo noszenie tego żelastwa na grzbiecie sprzeciwiało się jego przekonaniom. Miał nadzieję, że Afganie uszanują jego prawo do niezabijania i przepuszczą go dalej do tolerancyjnych Indii. Ale rząd afgański był taką samą tchórzliwą bandą jak inne rządy. Bojąc się gniewu wszechmocnego sąsiada, wziął z biega w dyby i tak właśnie z nogami w dybach, bez możliwości ruchu, przetrzymano go 3 lata w afgańskim pierdlu, wypatrując, kto zwycięży. Gdy okazało się, że Sowiety biorą górę, Afganie usłużnie przekazali im dezertera. Dopiero od tej chwili zaczął się liczyć jego teraźniejszy wyrok. I oto stoi teraz pod nawałą śniegu, jak fragment tutejszej przyrody. Czy nasze państwo dało mu życie? Czemu więc państwo przypisuje sobie prawo do decydowania, jak ten człowiek ma żyć? U nas nikt nie jest od tego, żeby uważać Lwa Tołstoja za swego rodaka. Lew Tołstoj to firma, dobra marka. Pocztową markę też na jego cześć można wydać. I żeby można było wozić cudzoziemców do Jasnej Polany i każdy będzie ślinił się, powtarzając po 100 razy, jak to wielki pisarz walczył z caratem, jak cerkiew rzucała na niego klątwę. Tu głos nawet drgnie spikerowi. A jeśli ktoś, moi kochani, weźmie Tołstoja na serio, jeśli pojawi się u nas żywy Tołstojowiec, o, wtedy biada mu. Uważ, byku, bo wpadniesz pod nasze gąsienice. Zdarzyło się raz, że chciałeś na budowie zmierzyć, ile właściwie muru przybyło. Biegniesz więc do dziesiętnika, też zeka, żeby poprosić o składaną miarkę. Miarki tej dziesiętnik pilnuje jak oka w głowie, a nie zna cię przecież z twarzy, brygad tu wiele. Ale jednak ten skarb ci ufnie powierza, jak na obóz to po prostu idiotyzm. A kiedy mu tę miarkę zwracasz, jeszcze ci pięknie podziękuję. Jak też takie dziwadło może być dziesiętnikiem w obozie? Mówi z akcentem. Aha, okazuje się, że to Polak. Nazywa się Jerzy Węgierski. Jeszcze o nim usłyszymy. Innym razem maszeruje człowiek w szeregu i powinien był właściwie przebierać paciorki w rękawice albo układać następne strofy, ale sąsiad trafił się bardzo interesujący. Nowa twarz, bo na nasz obiekt przysłano dodatkową brygadę. Niemłody, inteligentny, sympatyczny Żyd o ironicznym i mądrym spojrzeniu. Nazywa się Mesamet. Ukończył uniwersytet. Jaki? Bukaresztański. Specjalizował się w biopsychologii. Jest poza tym fizjonomistą i grafologiem. A ponadto zajmuje się jogą i gotów jest choćby jutro rozpocząć z tobą kurs hatha jogi. Ale masz ci los. Za małe dają nam kary jak na taki uniwersytet. Formalnie brak tchu. Czasu nie starcza, aby wszystkiemu podołał. Będę mógł przyjrzeć mu się później w zonie roboczej i mieszkalnej. Jego ziomkowie proponowali mu robotę w biurze, ale nie zgodził się. Chciał dowieść, że Żyd potrafi dobrze pracować także na ogólnych. Ma 50 lat, a wcale się nie boi kilofa. Ale to fakt, że panuje nad swoim ciałem jak prawdziwy yoga. Przy 10-stopniowym mrozie zrzuca odzież i prosi kolegów, aby oblali go wodą z sikawki. Je też inaczej niż my. Nie zapycha sobie pośpiesznie gęby kaszą, tylko żuje ją w skupieniu, dyskretnie odwracając głowę drobnymi kęsami, używając specjalnej małej łyżeczki. A zresztą wkrótce już będzie musiał skonać, jak zwykły śmiertelnik, na zwyczajny zawał serca. Nieraz zdarza się więc poznać kogoś ciekawego podczas przemarszu, ale na ogół w szeregu niewiele ma człowiek uciech. Konwojenci wrzeszczą, sąsiedzi syczą gniewnie, przez was nam też wsypią. Do pracy idziemy apatycznie, a z roboty zbyt śpiesznie. Nawet wiatr i to ci pysk zatyka. I nagle, no ale to już jest wypadek całkiem nietypowy, jak powiadają specjaliści, niepowszedni. W ostatnim szeregu kroczy niski człowiek z gęstą czarną brodą. Gdy aresztowano go ostatnim razem, już ją nosił, Na zdjęciu urzędowym też więc była, a zatem w obozie już nie mógł jej zgolić. Kroczy sobie dziarsko, godnie i niesie pod pachą zwinięty rulon papieru kreślarskiego. Jest to jakiś jego projekt czy wniosek racjonalizatorski. Nowy pomysł, z którego autor bardzo jest dumny. Kreślił go na obiekcie, zaniósł do obozu, żeby komuś pokazać, a teraz odnosi go znów na obiekt. Nagle złośliwy podmuch wiatru wyrywa mu rulon spod pachy i unosi daleko od maszerującej kolumny. Niewiele myśląc, raczej odruchowo, Arnold Rapaport, czytelnik już go zna, robi krok w stronę rulonu, potem drugi, trzeci, ale papier leci coraz dalej. Przetoczył się między dwoma konwojentami i jest już za łańcuchem eskorty. Tu już Rapaport powinien był się zatrzymać, toć krok w lewo, krok w prawo i bez ostrzeżenia. Ale tam jest przecież rysunek, projekt. Rapaport rzuca się za nim pochylony, wyciągając daremnie ramiona. Toć złośliwy traw gotów porwać mu świetny techniczny pomysł. I Arnold wyciąga ręce, grabi powietrze palcami. Barbarzyńco, nie tykaj moich rysunków! Aluzja do ostatnich słów Archimedesa, gdy Rzymianie zdobyli Syrakuzy w 212 roku przed naszą erą, podczas II wojny punickiej. Noli tangere circulos meos. Ludzie w szeregu spostrzegli, co się dzieje. Kolumna zatrzymała się sama. Pepesze podniosły swoje ryjki, szczęknęły zamki. Dotąd wszystko miało przebieg typowy, ale tu zaczyna się coś zgoła nietypowego. Nie znalazł się żaden chętny, nikt nie strzelił. Barbarzyńcy zrozumieli, że to nie ucieczka. Nawet dla ich zaćmionych mózgów ten obraz był jasny. Autor goni za swoim ulatującym dziełem. Rapaport wybiega o jakieś 15 kroków poza kordon eskorty, łapie swój rulon, prostuje się i wraca do szeregu, bardzo z siebie zadowolony. Wraca z tamtego świata. Chociaż Rapaport zainkasował grubo ponad zwykłą obozową normę, po pierwszym dziecinnym wyroku oberwał dychę, po niej zesłanie, a teraz znowu dycha, jest bardzo żywotny, ruchliwy, oczy mu błyszczą, oczy te zawsze pełne są wesołości, ale w istocie stworzone są po to, by odbijało się w nich cierpienie. To bardzo wyraziste oczy. Arnold jest dumny, że lata więzienia wcale go nie złamały, ani uczyniły starcem. Zresztą jest inżynierem, otrzymuje więc zawsze funkcję w dziale produkcji i może nie tracić wigoru. Ma aktywny stosunek do swojej pracy, ale ponadto coś jeszcze pisze dla ducha. Jest to człowiek z rozmachem. Chciałby doświadczyć i dokonać wszystkiego. Niegdyś zamierzał napisać taką książkę jak ta moja właśnie o obozach, ale jakoś do tego nie doszło. Inny jego utwór jest powodem naszych nieustannych żartów. Arnold już ileś tam lat kompiluje cierpliwie uniwersalne vademecum techniczne, które objąć ma wszystkie gałęzie współczesnej techniki i przyrodoznawstwa. Od rodzajów lamp radiowych do średniego ciężaru słonia i które ma mieć przy tym format kieszonkowy. Te prześmiewki nauczyły Arnolda mieć się na baczności. Dlatego też kolejne swoje dzieło pokazuje mi w sekrecie. W notesie oprawnym w czarną ceratę ma traktat o miłości. Nowy, bo ten pióra Stendhala uważa za zupełnie niewystarczający. Są to chwilowo tylko notatki szkicowe i niepowiązane wzajemnie, ale ileż w tym czystości, jak na człowieka, który pół życia spędził w obozach. Minęło od tej chwili sporo lat. Rapaport zaniechał pisania swego traktatu i udzielił mi zezwolenia na przytoczenie tych wyjątków. Oto parę cytatów. Posiadanie kobiety niekochanej to pożałowania godny los ludzi ubogich ciałem i duchem, a przecież mężczyźni chlubią się tym jako sukcesem. Posiadanie, którego nie poprzedza miłość, organicznie się rozwijająca, przynosi nie radość, lecz wstyd i wstręt. Mężczyźni naszej epoki, całą swoją energię trwoniący na zdobywanie zarobku, stanowiska, władzy, utracili gen miłości wyższego rzędu. Inaczej z kobietami. Dla nieomylnego instynktu niewieściego zbliżenie erotyczne jest tylko pierwszym stopniem prawdziwego intymnego powinowactwa. Dopiero po tym akcie kobieta uznaje mężczyznę za kogoś bliskiego i zaczyna mówić mu ty. Nawet po przypadkowym zbliżeniu kobietę ogarnia fala wdzięczności i czułości. Zazdrość wypływa z urażonej miłości własnej. Prawdziwa miłość, nie znajdując echa, więdnie, raczej kostnieje, lecz nie przekształca się w zazdrość. Nie tylko nauka, sztuka i religia, lecz również miłość jest sposobem poznania świata. Mając tak różnorodne zainteresowania, Arnold Lwowicz Rapaport zna również mnóstwo bardzo rozmaitych ludzi. Przedstawia mi pewnego człowieka, którego inaczej nawet bym nie zauważył. Na pierwszy rzut oka jest to po prostu beznadziejny dochodiaga, dystrofik. Gdy rozepnie obozową kurtkę, widać, że obojczyki sterczą mu już pod skórą jak u trupa. Jest wysoki, więc jego chudość tym bardziej zdumiewa. Jest tak smagły, a pod kazachstańskim słońcem golona jego czaszka stała się całkiem brunatna. Ale jeszcze wlecze się poza zonę, jeszcze trzyma się trag, żeby nie upaść. Jest to Grek i też poeta. Jeszcze jeden. Tom jego wierszy pisanych po nowogrecku wydano w Atenach. Ale jako, że siedzi w więzieniu nie ateńskim, lecz sowieckim, a ponadto jest sowieckim obywatelem, więc nasze gazety nie tracą na niego łez. Jest człowiekiem lat średnich, ale już bliskim końca swoich dni. Usiłuje odegnać od niego te myśli. Robię to w sposób żałosny i niezdarny. Uśmiecha się wyrozumiale i odpowiada mi z lekka kalecząc rosyjski, że w akcie umierania najstraszniejsza jest nie sama śmierć, tylko faza moralnego przygotowania się do niej. Już mu było i straszno, i gorzko, i żal. Już opłakał utracone życie. Już zżył się całkowicie z myślą o nieuchronności śmierci. I już gotów jest na nią. Jedno tylko jeszcze zostało. Trzeba, aby dopełniła się śmierć ciała. Iluż jest na świecie poetów? Nie do wiary jak dużo. Czasami aż mnie to zdumiewa. Ten Grek czeka na śmierć, a ci dwaj młodzieńcy doczekać się nie mogą końca kary i przyszłej swojej sławy literackiej. Są poetami niejako jawnie, wcale się z tym nie kryją. Tę mają cechę wspólną, że obaj są jacyś czyści, pełni światła. Obydwaj nie zdążyli ukończyć studiów. Kola Borowikow jest wielbicielem Pisariewa, a więc wrogiem Puszkina. Zatrudniony jest jako felczer w sanitariacie. Juroczka Kirijew z Tweru wielbi Bloka i naśladuje go w tym, co sam pisze. Pracuje poza zoną w biurze warsztatów kuśnierskich. Jego koledzy, i to jacy, starsi o lat 20, ojcowie rodzin, dworują sobie z niego, że w poprzednim obozie w ITL na dalekiej północy jakaś Rumunka, niewiasta notorycznie łatwa, robiła mu awanse. On zaś nie zrozumiał, o co jej chodzi, i pisał dla niej sonety. Nie trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na jego czystą twarzyczkę. Przekleństwo młodzieńczej cnoty, którą trzeba nieść przez obozy. Przyglądasz się człowieku ludziom, a tymczasem inni obserwują ciebie. W ogromnym, nieporządnym baraku, gdzie mieszka, łazi i śpi 400 chłopa, czytam po kolacji w trakcie nudnego wieczornego sprawdzania listy obecności drugi tom słownika języka rosyjskiego Dala, jedyną książkę, którą udało mi się dowieźć do Ekibastuza. Musiałem tu oszpecić ją stemplem Stieblak, dział K.O. Nigdy jej nie wertuję, bo w ciągu tego strzępka wieczoru nie zdążę przeczytać więcej niż pół stronniczki. Siedzę tak, albo snuję się po kontroli, wetknąwszy nos w książkę i kontemplując jakieś jedno hasło. Już przyzwyczaiłem się do tego, że wszyscy pytają mnie, co to za grube tomisko i dziwują się, po jakiego licha to czytam, bo to najbezpieczniejsza lektura, odpowiadam żartem. Nie naraża na nowy wyrok. Czy są w specobozie bezpieczne lektury? Aleksander Stotik, ekonomista, czytywał w Jazzkazganie wieczorami ukradkiem skrócone wydanie Szerszenia, Helen Wojnicz po angielsku. Kto Ktoś jednak złożył donos. Na rewizję przyszedł sam szef obozu ze sforą oficerów. Czekasz na Amerykańców? Kazali mu czytać na głos po angielsku. Ile lat masz jeszcze siedzieć? 2 lata. Posiedzisz teraz 20. Znaleźli też u niego wiersze. Aha, sentymenty, to cię bawi. Urządźcie go tak, żeby nie tylko angielski, ale rosyjski też mu z głowy wyleciał. Raby, prydurki syczały jeszcze na Stotika. Nas też narażasz. Teraz nas wszystkich rozpędzą. Ale dzięki tej mojej książce zawieram też wiele interesujących znajomości. Oto podchodzi do mnie drobny człowieczek, przypominający z wyglądu kogutka o wścibskim nosku i ostrym, drwiącym spojrzeniu. Mówi ze śpiewnym, nadwołżańskim akcentem. Pozwoli pan zapytać, co to za książka? Słowo po słowie, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu otwierał się przede mną w duszy tego człowieka mikroświat, w którym skoncentrowało się ostatnie półwiecze dziejów mego kraju. Wasylij Grigorijewicz Własow, ten sam bohater kandyjskiego procesu, odbębnił już 14 lat ze swojej dwudziestki. Uważa się sam za ekonomistę i działacza, a nie zdaje sobie sprawy, że jest artystą słowa, słowa żywego wyłącznie. Gdy mówi o sianokosach, o sklepie, był chłopakiem u kupca, o służbie w Armii Czerwonej, o Starym Dworku, o Kacie z gubernialnej komisji do walki z dezercją czy o chciwej babie z przedmieścia, wszystko staje przede mną jak żywe i zapada w pamięć, jakbym sam to przeżył. Chciałby to człowiek od razu utrwalić na piśmie, ale jak? Gdybyż to dało się odtworzyć z pamięci za 10 lat, ale pamięć ułomna. Widzę, że często zerka z ukosa na mnie i moją książkę, ale nie ośmiela się wszcząć rozmowy. Jakiś chuderlawy, długonosy i wysoki młodzieniec, grzeczny, nawet nieśmiały, jakby go nie imały obozowe obyczaje. Z nim też zawieram znajomość. Mówi cicho, z widocznym skrępowaniem, rosyjskie zdania układa z trudem, popełnia przezabawne błędy, kwitując je zaraz uśmiechem. Okazuje się, że jest Węgrem. Nazywa się Janosz Rożasz. Pokazuje mu słownik Dala. Janosz kiwa głową, a twarz ma już zapadłą, wynędzniał w obozie i powiada: tak, tak, trzeba się oderwać, nie myśleć tylko o jedzeniu. Ma dopiero 25 lat, ale darmo szukać na jego policzkach młodzieńczego rumieńca. Sucha, cienka skóra, osmalona wiatrem, przylega ściśle do podłużnych, cienkich kości czaszki. Bolą go stawy, wyżarzone reumatyzmem. Nabawił się go przy robotach leśnych na północy.